studiu goście Tomasz Toborek z Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej.
Witam serdecznie.
Prokurator Arkadiusz Gałaj z Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, również IPN. Witam.
Dzień dobry.
Będziemy rozmawiać o Stanisławie Sojczyńskim, a właściwie o jego procesie, ponieważ no właściwie już za chwilę będziemy mieć 72. rocznicę rozpoczęcia się tego procesu 9 grudnia dokładnie, tak?
Warszyc aresztowany w połowie roku, sądzony był tutaj w Łodzi przez Wojskowy Sąd Rejonowy w budynku Sądu Okręgowego na Placu Dąbrowskiego. Proces ze względów propagandowych przeniesiono do dużego reprezentacyjnego budynku po to, żeby można go było jakby nagłośnić, więcej osób zaprosić, nazwijmy to, na tą rozprawę, i właśnie tam odbywał się proces Warszyca w 1946 roku.
Chwilę wcześniej w tym sądzie sądzeni byli zbrodniarze hitlerowscy, prawda?
No niestety tak to było, że po zakończeniu II wojny światowej, no ci, którzy przez 5 lat walczyli o niepodległość, nazywani byliby zaplutymi karłami reakcji, często represjonowani przez tą nową komunistyczną władzę. I do takich osób należał między innymi Stanisław Sojczyński Warszyc, no przy czym to od razu trzeba powiedzieć, że on się czynnie tej władzy przeciwstawiał.
Zanim doszło do procesu, Warszyc oczywiście był przesłuchiwany. Jak wyglądał ten jego pobyt tutaj w więzieniu?
Warszyc, aresztowany w Częstochowie w końcu czerwca 1946 roku, został przewieziony do budynku Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego na ulicy Anstata i tam trwały jego przesłuchania. Z innych źródeł wiemy, to udało się udowodnić wręcz, że był torturowany podczas śledztwa, ponieważ łódzkie struktury Zrzeszenia Wolność, Niezawisłość miały swoje wtyczki, mówiąc kolokwialnie, w Urzędzie Bezpieczeństwa i takie relacje, między innymi mamy o tym, jak Warszyc wyglądał chociażby po przesłuchaniach. No wiemy też także, kto był przesłuchującym, między innymi osławiony porucznik Jerzy Kędziora, znany ze swojej brutalności, niejaki Jan Banalak, który później został skazany wręcz za znęcanie się nad przesłuchiwanymi w areszcie byłymi żołnierzami konspiracyjnego Wojska Polskiego. Jest tak też znana historia zabójstwa w areszcie Jana Małlepszego Murata, dowódcy 3. Komendy KWP, i między innymi Banalak był za to sądzony. On przesłuchiwał też Warszyca, więc nie ma wątpliwości, że te przesłuchania były niezwykle brutalne. Z protokołów przesłuchań wynika, że Warszyc bardzo unikał podawania jakichkolwiek personaliów swoich podkomendnych, winę, no, źle powiedziane, za wszelkie czyny, na które decydował się po rozpoczęciu działalności zbrodniej przeciwko komunistom, jako brał odpowiedzialność na siebie, podkreślał, że walczył z nowym reżimem, a nie z władzą jaką taką, uznając ją natychmiast za złą, ale po prostu z wypaczeniami tej nowej władzy, z terrorem komunistycznym, z czerwonym terrorem, jak to on często określał. A później no, tę linię obrony i w ogóle wyrażania własnych poglądów i oceny sytuacji w Polsce wyrażał również podczas samego procesu.
No właśnie, ponieważ mówimy o procesie, czy Warszyc miał no, jakąkolwiek szansę obrony, miał jakiegoś obrońcę?
Tak, no obrońca Jan Moskwa próbował bronić Warszyca jak mógł, natomiast no, wydaje się, że od początku procesu jego sytuacja była przesądzona. Mhm. Tym bardziej, tak jak mówię, że on nie próbował jakichkolwiek kompromisów z nową władzą, nie próbował swoich win w rozumieniu tej władzy pomniejszać. Przyznawał się do większości czynów, przyznawał się do wyroków śmierci na najbardziej niebezpiecznych, nie wiem, konfidentach, funkcjonariuszach Urzędu Bezpieczeństwa. Jest taka relacja, w której jego współwięźniowie relacjonują ostatnią rozmowę z żoną i on też mówi do żony to, że zdaje sobie sprawę z tego, że nie ma szans na to, żeby on przeżył, że ona sobie musi jakaś sama radzić z dziećmi, z wychowaniem dzieci, bo on niedługo przechodzi na tę drugą stronę już, więc nie było szans dla Warszyca na przeżycie.
To nie tylko był proces Warszyca, ale jego najbliższych współpracowników, tak?
Tak, też. Proces nazywa się często procesem dowództwa konspiracyjnego Wojska Polskiego. Oczywiście nie wszyscy z 12 sądzonych wówczas osób byli w ścisłym kierownictwie, do tegoż sztabu KWP należało 6 osób wówczas sądzonych. Początkowo 8 z nich skazano na karę śmierci, ostatecznie później wykonano 6 wyroków śmierci. Ale tak, wszyscy oni byli generalnie członkami konspiracyjnego Wojska Polskiego, chociaż nie zawsze, jak to często bywało w tamtych czasach, w procesach mających propagandowy charakter, dołączano niekiedy jakieś osoby po to, żeby uzyskać jakiś dodatkowy, nazwijmy to, temat, aspekt obciążający, czy to jakąś grupę społeczną, czy na przykład księży. Tak było w przypadku Warszyca. Do procesu dołączony został praktycznie niewinny ksiądz mający jakiś luźny kontakt z organizacją, ksiądz Krzemiński, początkowo skazany na więzienie, później uniewinniony.
Wiemy cokolwiek o przebiegu samego procesu, jak wyglądał?
Wiemy dość dużo. No, po pierwsze mamy protokoły, w których znajdują się wszystkie zeznania przesłuchiwanych. Udało mi się także jeszcze podczas pracy nad książką o konspiracyjnym Wojsku Polskim dotrzeć do uczestników tego procesu. No jeszcze właśnie, wówczas żył pan Zygmunt Łęcki, który sądzony był z Warszycem. To jedna z tych osób, które miały bardzo luźny kontakt z organizacją, właśnie nie należały do KWP, miały zachowany w Częstochowie magazyn broni, który po zakończeniu działań wojennych miały przekazać konspiracyjnemu Wojsku Polskiemu i on w związku z tym jakby trafił do oskarżonych. No i on zdał taką szczegółową relację z tego, jak ten proces wyglądał, opowiadał o tym, jak, w jaki sposób Warszyc bronił swoich racji. No i Warszyc wypowiadał się jak najszerzej potrafił, no właśnie niejako nie broniąc się, a naświetlając sytuację, jaka zaistniała w kraju po wkroczeniu Armii Czerwonej, ukazując bestialstwo Urzędu Bezpieczeństwa, bezprawie, jakie dzieje się w kraju. No i w związku z tym prowadzący Bronisław Ochnio po jakimś czasie zaczął odbierać Warszycowi głos, ewentualnie odpowiadać na pytania tak, tak, nie, nie. Warszyc troszkę wydłużał tę formułę, odpowiadał zazwyczaj, jeśli tak jest w aktach, to tak, bo zazwyczaj chodziło o przyznanie się do jakichś win, a tak jak już mówiłem, Sojczyński brał na siebie odpowiedzialność za wszystkie czyny udokumentowane, więc tak, wiemy, jak ten proces wyglądał, wiemy, co Warszyc mówił, w jaki sposób się bronił, był przedwojennym nauczycielem, potrafił się dobrze wysławiać, potrafił wyłożyć swoje racje, więc to są takie zwarte wypowiedzi, no właśnie charakteryzujące sytuację w kraju, taka obrona własnych racji, obrona racji żołnierzy podziemia antykomunistycznego.
A wiemy coś o reakcjach publiczności? Czy publiczność raczej sprzyjała władzy, czy może niekoniecznie?
Tego nie wiemy. Domyślamy się, że raczej była to wymieszana publiczność. Właśnie rzeczywiście to byli ludzie często sprowadzani przez władzę i oni mieli reagować w ten, a nie inny sposób, ale część to byli chociażby studenci z pobliskiej uczelni, z Wydziału Prawa, więc nie sądzę, żeby oni byli tutaj po stronie władzy, no ale na takie żywiołowe reakcje przeciwstawiające się tym, co robi sąd, nie mogli sobie pozwolić, tak? To nie było na to miejsca absolutnie.
Troszeczkę możemy przybliżyć postać sędziego Bronisława Ochnio, bo to chyba w tamtym czasie ważna osoba.
Taka osoba, która brała udział w wielu procesach tych pokazowych, politycznych, zaufana, nazwijmy to, która dzięki właśnie wyrokom wydawanym pod dyktando ówczesnej władzy dość szybko awansowała, również w procesie Jana Lepszego Murata chociażby brał udział, więc jakby te później, o ile wiem, przeniesiony do Warszawy awans. Osoba, która nie pozostawiała jakby wątpliwości, że poprawnie wykona się z tego zadania powierzonego przez władzę.
Dwaj prokuratorzy też, tak? Czesław Łapiński i Kazimierz Graf. Jeszcze niedawno żyjący.
Tak, obaj jeszcze niedawno żyjący. No, zmarli po 90, obaj, o ile wiem. Do obu chyba próbował dotrzeć pan Płużański, pisząc swoją książkę Bestie i próbując zrobić wywiady z przedstawicielami tego środowiska prawniczego właśnie z tego okresu, wydającego zbrodnicze wyroki. No tyle można powiedzieć, że do końca nie poczuwali się do winy. Jakoś jest w tym coś charakterystycznego, że ci ludzie zawsze znajdują dla siebie jakieś usprawiedliwienie, chociażby, nie wiem, historia już ich jakoś tam osądziła i wydają się dzisiaj sprawą oczywistą, po której stronie była racja, oni tego nie przyjmowali niejako do końca do wiadomości. Uważali, że no, praktycznie mieli do czynienia, jeżeli nie z bandytami, to z ludźmi pogubionymi. I że takie były czasy, tak wówczas wyglądała sytuacja. Oni nie łamali rzekomo ówczesnego prawa. W ten sposób się bronili. Kazimierz Grawo oburzał się nawet, kiedy nazywano go stalinowskim prokuratorem, co sprawą oczywistą.
Trafiłam gdzieś w internecie na taką wypowiedź Czesława właśnie Łapińskiego, który tłumaczył, że oni z Grafem się podzielili, że to Graf miał się zajmować właśnie Sojczyńskim jakby dowództwem, a on miał się zajmować pomniejszymi osobami, przy czym tutaj też tłumaczył się, że oczywiście nie przerzuca winy na Grafa, ale że rzeczywiście był taki podział. No i też właśnie to charakterystyczne, na co też zwróciłam uwagę, że mówił, że nie on decydował o tym, tylko inni, że to generalnie nie moja wina, tak?
No tak, w ten sposób bronią się ci ludzie, no funkcjonując w tamtym systemie, nie mogli funkcjonować inaczej, no to jest takie wytłumaczenie, no zawsze się ma jakiś wybór, można się zachować godnie, a można się zachować, no w tym wypadku, no praktycznie jak zbrodniarz, tak, bo często, no wystarczy powiedzieć, dla kogo oni się domagali wyroków śmierci, tak, czy bardzo surowych wyroków dla kolejnych osób, które naprawdę miały bardzo, jak już mówiłem, luźny kontakt z organizacją, nie miały na sumieniu osób konkretnych, nie wykonywały wyroków śmierci, a oni domagali się najsurowszego wymiaru kary dla nich, na przykład podczas tych procesów, więc no, o czym tu mówić, jeśli jakby oceniamy to z moralnego punktu widzenia, to co wówczas robili.
Czesław Łapiński mówił, że on nie wiedział o tym, że będzie amnestia i że wcale się nie spieszono z wykonaniem wyroku.
Bardzo trudno dzisiaj powiedzieć, jak było, ponieważ no, wnioskować możemy tylko na podstawie dat, ale no, nie wejdziemy do czyichś myśli, nie dowiemy się, co on wówczas myślał, czy mówi prawdę, że wiedział, bądź nie wiedział, że będzie amnestia. Wiadomo, że w interesie władzy było, tamtej władzy, przepraszam, było wykonanie wyroku na Warszyca i ona chciała ten wyrok wykonać, bo był dla niej człowiekiem niezwykle niebezpiecznym, jak większości żołnierzy antykomunistycznej konspiracji, to był taki rodzaj po prostu zemsty za ich działalność, a nie wymiar sprawiedliwości. W związku z czym no, wnioskując tylko na tej podstawie możemy wydawać jakieś sądy. Nie wydaje mi się, żeby nie wiedział o amnestii.
Panie prokuratorze, teraz do pana pytanie. Cały czas szukamy szczątków Warszyca, bo władze komunistyczne no, zrobiły wszystko, żebyśmy tych szczątków nie znaleźli, żeby rodzina nie znalazła. Chodziło o to, żeby godnie nie zostały pochowane. To też, myślę, był swego rodzaju odwet.
Ma pani rację. Rzeczywiście władze komunistyczne zrobiły to bardzo skutecznie, bo do chwili obecnej nie natrafiliśmy na ślad lub informacji od świadka, czy świadków, którzy by potwierdzili faktyczne miejsce pochowania szczątków, wówczas zwłok, potem szczątków Stanisława Sojczyńskiego i członków jego sztabu. Czynności związane z poszukiwaniem szczątków Stanisława Sojczyńskiego prowadzone już były w latach 90. Były komunikaty w prasie w poszukiwaniu świadków i przyznam, że one dały bardzo pozytywny wówczas rezultat, bo
pojawili się jacyś świadkowie,
tak? Pojawił się bardzo ważny świadek, prokurator, który uczestniczył w egzekucji. I właściwie dzięki niemu mieliśmy pewność, gdzie miała miejsce egzekucja, bo praktycznie wcześniej widzieliśmy tylko w oparciu o protokoły wykonania kary śmierci, kiedy ona miała miejsce i o której godzinie, czyli data i godzina. Natomiast poprzez zeznania pana prokuratora dowiedzieliśmy się, gdzie ta egzekucja miała miejsce i jak ona przebiegała.
I gdzie ona miała miejsce?
Ona miała miejsce na poligonie wojskowym na Brusie. W krótkim czasie od jego złożenia przez niego zeznań tam były robione próbne wykopy, mające jak gdyby poprzedzić ewentualną ekshumację. Niestety one nie dały pozytywnego wyniku i się okazało, że w miejscu wskazanym przez byłego prokuratora wojskowego tych szczątków nie ma. W oparciu o kolejne zeznania innego świadka, byli głównie przesłani świadkowie, którzy mieszkali w pobliżu poligonu wojskowego. Były kolejne próbne wykopy w roku 97, ale one też nie doprowadziły do ustalenia ujawnienia szczątków, w ogóle osób, które mogły się w tym miejscu znajdować. W 2009 roku na poligonie Brus wśród ujawnionych szczątków ofiar zbrodni nazistowskich ujawniono 4 szczątki, które poza sporem, jak ustalono, pochodziły z okresu powojennego. Czyli były to ewidentnie ofiary zbrodni komunistycznej. Tutaj się skupiliśmy na tym, by ewentualnie sprawdzić, czy te 4 szczątki nie należą do kogoś ze sztabu Stanisława Sojczyńskiego, bądź do samego Stanisława Sojczyńskiego. Pobraliśmy materiał genetyczny od członków, żyjących członków rodzin i Stanisława Sojczyńskiego i
jego współpracowników.
Jego współpracowników. Tak. I zbadaliśmy w pierwszej kolejności wszystkie, pobraliśmy też materiał z tych ujawnionych szczątków. Na chwilę obecną ustaliliśmy bezspornie, że niestety żadna z tych osób, których szczątki ujawniono, nie pochodzi od krewnego, czyli nie jest Stanisławem Sojczyńskim. Mhm. Natomiast w tej chwili prowadzone są czynności zmierzające do tego, by ustalić, czy te inne osoby ze sztabu Stanisława Sojczyńskiego być może są wśród tychże ujawnionych szczątków. Na razie jeszcze nie mamy wyników tych badań porównawczych, tego materiału genetycznego z tymi szczątkami.
Czy w takim razie są jakieś pomysły na to, gdzie szukać jeszcze tych szczątków? Czy ewentualnie to przede wszystkim jest brus, bo skoro tam była egzekucja wykonana, to chociaż no teraz trudno spekulować, czy gdzie indziej ukryto te szczątki Warszyca?
To jest bardzo trudne pytanie, bo na razie wiemy poza sporem z relacji prokuratora, który w tej egzekucji uczestniczył, że egzekucja była poza sporem na poligonie. Ale czy te szczątki były potem gdzieś przeniesione, czy były akurat w tym samym miejscu, na które wskazał prokurator, czy też szczątki mogły być przekazane do zakładu medycyny sądowej, co wówczas było praktykowane, nie wiadomo. Myśmy czynili takie starania, żeby ustalić ewentualnie zwłoki Stanisława Sojczyńskiego i jego żołnierzy mogły być przekazane jako materiał do badań w Zakładzie Medycyny Sądowej, Akademii Medycznej w Łodzi w końcu lat 40. czy 50. Niestety żadna dokumentacja się w tym zakresie nie zachowała, więc absolutnie nie mamy pewności, czy zwłoki takie mogły być do takich badań przekazane, żeby po prostu ślad wszelkich po nich zaginął. Na ten moment nie mamy informacji, które by wskazywał, gdzie ewentualnie moglibyśmy podjąć działania związane z poszukiwaniem tych szczątków.
Tak się zastanawiam jeszcze nad wskazaniem przez prokuratora tego miejsca. No ten brus, myślę, że przez te 10 lat też bardzo się zmienił. To też nie jest łatwe, prawda?
Dokładnie. Tak między innymi tłumaczył prokurator ewentualną pomyłkę we wskazaniu miejsca, które jego zdaniem było miejscem, na którym on był obecny, kiedy miała miejsce egzekucja 19 stycznia 1947 roku.
Że mimo dobrych chęci mogło mu się nie udać po prostu, tak?
Tak jest, dokładnie tak.
Panie Tomaszu, ja chciałabym wspomnieć, mówimy teraz o procesie Sojczyńskiego i jego najbliższych współpracowników, ale no, mieliśmy też drugi proces żołnierzy konspiracyjnego Wojska Polskiego w Radomsku, tak? Tam też bardzo szybki proces, w zasadzie można powiedzieć, że tak zbrodnia sądowa to była. Po egzekucji na szczęście byli świadkowie, tak, którzy tak, wskazali, tak, gdzie te szczątki zostały ukryte i dzięki temu no, tutaj można było pochować tych żołnierzy.
To zupełnie inna wstrząsająca historia, czyli tak zwany proces 17, tak to się w Radomsku już w historiografii też określa w odniesieniu do słynnego procesu 16, chyba troszkę. Proces osób po słynnej akcji na Radomsku, kiedy żołnierze konspiracyjnego Wojska Polskiego przeprowadzili udaną akcję uwolnienia przetrzymywanych w radomszczańskim areszcie więźniów. To było z 19 na 20 kwietnia 1946 roku. No, komunistyczne władze już dość mocno upokorzone takim rozwojem działalności KWP, no, podjęły taką bardzo intensywną akcję przeciwko tej organizacji i dość w krótkim czasie udało się właśnie aresztować 17 uczestników tej akcji, między innymi dowódcę Jana Rogulkę Grota i w bardzo krótkim czasie w samym Radomsku zorganizowano pokazowy proces uczestników tej akcji. Często używamy takiego określenia proces propagandowy, pokazowy. Tutaj chyba jeszcze było inaczej, to znaczy ten proces miał na celu przede wszystkim zastraszenie miejscowej ludności, bo to było coś wstrząsającego. No, wystarczy powiedzieć, że właściwie w ciągu jednego popołudnia 12 z 17 oskarżonych zostało skazanych na karę śmierci. Nie dopuszczono ich do głosu w ogóle, nie dopuszczono też do głosu wspólnego obrońcę z urzędu, zastosowano po prostu taką zasadę odpowiedzialności zbiorowej, jak napisano później w uzasadnieniu wyroku, na karę śmierci skazano tych, którzy przejawili wybitniejszą działalność przestępczą, jak to sformułowano wówczas i to właściwie było wszystko, nie zachowując żadnej konsekwencji, żadnej logiki w akcie oskarżenia. Proces odbył się w sali kina Kinema, gdzie spędzono ludność Radomska, bardzo szczelnie chroniono, zamknięto sąsiednie ulice, na dachu przygotowano stanowisko ciężkiego karabinu maszynowego, żeby to wszystko było doskonale chronione, więc nie było mowy o odbiciu tych sądzonych młodych ludzi, młodych, bo tam najmłodsi skazani mieli po 18 lat. I wszystkie te wyroki wykonano w pośpiechu, po kilku dniach zmasakrowane ciało znaleziono w poniemieckim bunkrze w lesie niedaleko miejscowości Bąkowa Góra. Te ciała nosiły ewidentnie ślady tortur, okaleczania, więc najprawdopodobniej funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa wykonywali te wyroki śmierci, znęcając się nad skazanymi. I później dzieci pasący gdzieś tam krowy na pobliskiej łące znalazły w tym właściwie dole już takim, który pozostał po bunkrze, ciała 12 zamordowanych członków KWP, więc tak też wyglądała ówczesna, no w cudzysłowie, praworządność.
Panie prokuratorze, to jeszcze na koniec, w takim razie będą trwały nadal poszukiwania na Brusie?
Tak, czy pytanie nie do mnie, bo prokurator podejmie czynności, jeżeli będzie miał informację, że jakieś szczątki ujawniono, które potencjalnie mogą być szczątkami Stanisława Sojczyńskiego.
Czyli musiałoby się coś takiego zadziać, tak? Że...
Tak, jakiś impuls zewnętrzny, bo w tej chwili to, tak jak pani mówiła na wstępie, jest to jedna wielka tajemnica. Kto może wiedzieć, gdzie te szczątki były pochowane, ewentualnie gdzie były przeniesione? Wiele osób było przesłuchiwanych w tej sprawie, osoby, które w oparciu o ich zeznania te próby ekshumacji były wykonywane, no niestety na razie z takim ujemnym skutkiem. Więc jeżeli tylko byłaby sytuacja, że byłby impuls, informacja, że takie szczątki mogą się znajdować prawdopodobnie na brusie bądź w innym miejscu, wtedy podejmiemy działania związane z ekshumacją, ewentualnie ustalaniem, czy te szczątki należą do którejś z osób z procesu Stanisława Sojczyńskiego.
Bardzo dziękuję panom za rozmowę i za wizytę w radiu. Moimi gośćmi byli Tomasz Toborek z Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej i prokurator Arkadiusz Gałaj z Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Jeszcze raz dziękuję.
Dziękuję bardzo.